Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 21 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Program rozpoczniemy od relacji z audiencji ogólnej. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy też kolejną audycję Rafała Łącznego przed beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy. Malta, niewielki wyspiarski kraj, który 1950 lat temu dzięki ewangelizacji świętego Pawła przyjął wiarę i strzeże jej niezłomnie aż do naszych czasów, to temat dzisiejszej środowej katechezy. Papież zwrócił uwagę na paradoksalny charakter dziejów tamtejszego kościoła. Nie zostałby on założony tak wcześnie i tak skutecznie, gdyby nie burza na morzu, która doprowadziła do rozbicia statku ze świętym Pawłem.
Papież omówił poszczególne etapy podróży apostolskiej na Maltę, którą odbył w ubiegły weekend. Wspomniał o stosunkowo licznym gronie maltańskich misjonarzy. Opowiedział o swym spotkaniu z ofiarami molestowania ze strony księży. Najwięcej jednak uwagi poświęcił spotkaniu z młodzieżą.
La sfida di coniugare nella complessità.
Wyzwanie, jakim jest połączenie złożoności naszych czasów z niezmienną aktualnością Ewangelii, fascynuje przede wszystkim ludzi młodych. Młode pokolenia odczuwają to wyzwanie najmocniej, dlatego chciałem, by również na Malcie, choć była to krótka wizyta, nie zabrakło spotkania z młodymi. Były to chwile głębokiego i intensywnego dialogu. Nie mogłem nie przypomnieć im doświadczeń młodego Pawła, doświadczeń niezwykłych, jedynych w swoim rodzaju, a jednak mogących przemówić do młodych pokoleń w każdej epoce, a to ze względu na ową radykalną przemianę, jaka nastąpiła w nim po spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym. W młodych Maltańczykach widziałem zatem potencjalnych spadkobierców duchowej przygody świętego Pawła, by tak jak on odkrywali piękno Bożej miłości, przyjmowali tajemnicę krzyża, odnosili zwycięstwo właśnie pośród prób i udręk, by nie bali się życiowych burz, a nawet katastrof, ponieważ Boży plan miłości jest większy niż burze i katastrofy.
Mówiąc o chrześcijańskiej tożsamości wyspy, papież zauważył, że jej świadectwem jest m.in. to, że maltańskie prawodawstwo nie uznaje aborcji i rozwodów. Wspomniał też o migracji, ponieważ Malta znajduje się na skrzyżowaniu szlaków migracyjnych. Benedykt XVI uznał, że jest to problem złożony, na który nie ma łatwych rozwiązań. Trzeba ich jednak wytrwale szukać, synchronizując różne działania na szczeblu międzynarodowym, zaznaczył papież.
Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do duszpasterskiej inicjatywy polskich biblistów.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Kościół w Polsce obchodzi w tych dniach tydzień biblijny pod patronatem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Życzę, byście napełnili wasze życie Ewangelią. Niech Chrystus, Słowo Boga, błogosławi wam wszystkim, waszym rodzinom, wasze ojczynie. W nim szukajcie światła, pociechy i mocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI pobłogosławił pozostałości po figurze Matki Bożej z katedry w Nagasaki w Japonii. Została ona zniszczona na skutek eksplozji bomby atomowej w 1945 roku. Te swoiste relikwie zostaną przewiezione przez metropolitę tego miasta, arcybiskupa Josepha Mitsuaki Takami, do siedziby ONZ w Nowym Jorku wraz z apelem o powstrzymanie rozprzestrzeniania broni jądrowej. Aby wyjść z kryzysu, Europejczycy muszą więcej i lepiej pracować, czytamy w artykule redakcyjnym najnowszego wydania L'Osservatore Romano. Produktywność na starym kontynencie spada nieustannie od 1950 roku. Potwierdzają to również najnowsze badania. Od Stanów Zjednoczonych dzieli nas już 30%, a od krajów azjatyckich jeszcze więcej, pisze profesor Ettore Gotti Tedeschi, prezes Banku Watykańskiego. Dane te trzeba odczytywać w kontekście kryzysu ekonomicznego, który spowodował wysokie 10-procentowe bezrobocie oraz licznej obecności migrantów stanowiących już 10% społeczeństwa.
Aby w ogóle myśleć o wyjściu z kryzysu, niezbędne jest zwiększenie produktywności przynajmniej o 15%. W tym celu pracować muszą osoby starsze, a sama koncepcja pracy musi się stać bardziej elastyczna. Trzeba też zwiększyć liczbę godzin roboczych w tygodniu i dni pracujących w roku, pisze profesor Gotti Tedeschi. W USA pracuje się 45 tygodni w roku i 42 godziny w tygodniu, w Europie 42 tygodnie w roku i 41 godzin w tygodniu. W sumie dzieli nas 170 godzin w roku. Stany Zjednoczone mają poza tym większe szanse na zwiększenie realnego rozwoju gospodarczego, ponieważ skutecznie walczą z niżem demograficznym, główną przyczyną aktualnego kryzysu gospodarczego. Amerykanie bowiem ponownie zaczęli rodzić dzieci. Dziś na jedną parę przypada tam 2,5 dziecka, podczas gdy w Europie jedynie 1,5.
Zdaniem prezesa Banku Watykańskiego europejski system społeczny jest nie do utrzymania. Tym bardziej, że Europa przeniosła swą produkcję do Azji. Odpłynęły kapitały, pomysły i zasoby. Miał to być sposób na niż demograficzny. Nie zatroszczono się jednak o zrównoważenie tego transferu. Jak czytamy we wstępniaku do jutrzejszego L'Osservatore Romano, Europejczycy płacą dziś rachunek za długie lata, kiedy zachowywali się jak szakale. Konsumowali, nie myśląc o przyszłości. Zapomnieli o dzieciach i rodzinie, dlatego dziś musimy pracować jak mrówki, pisze profesor Gotti Tedeschi. Co stawiać na pierwszym miejscu, kulturę czy rozwój? Kultury mają iść za każdym modelem rozwoju, czy też raczej rozwój musi uwzględniać etykę poszczególnych kultur? Pytania te postawił w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Celestino Migliore zabrał wczoraj głos na sesji stałego forum do spraw tubylców w ramach ONZ-owskiej Rady Gospodarczej i Społecznej.
Stolica Apostolska, jak zaznaczył jej przedstawiciel w ONZ, opowiada się za całościową wizją rozwoju, nastawioną na dobro osoby i całej wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości kulturowej. Rozwój winien obejmować nie tylko wymiar gospodarczy, ale też społeczny, kulturalny i duchowy, wskazał arcybiskup Migliore. Trzeba uszanować głębokie u tubylców poczucie religii, rodziny i wspólnoty oraz ich pragnienia życia w symbiozie z naturą. Każdy program rozwoju, który tej kultury nie respektuje, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Rozwijanie kultury tubylczej nie jest krokiem wstecz, ale wymaga posuwania się do przodu z zachowaniem tradycyjnych wartości i zasad. Ważne miejsce zajmuje w niej poszanowanie ludzkiego życia i godności. Tubylcy muszą być w stanie wybrać swój język, praktykować swoją religię i czynnie uczestniczyć w kształtowaniu swej kultury, dodał watykański obserwator.
Arcybiskup Migliore wskazał też na znaczenie języków tubylczych, przypominając wkład Stolicy Apostolskiej w ich promowanie. Instytucje katolickie, na przykład uniwersytety papieskie, przyczyniają się do ich zachowania i ochrony przed wymarciem, opracowując gramatyki i przekłady. Ponadto przedstawiciel Watykanu wyraził nadzieję, że w końcu wszystkie kraje członkowskie ONZ przyjmą uchwaloną przed 3 laty Deklarację Praw Ludów Tubylczych.
Życie i działalność księdza Jerzego Popiełuszki okazały się tak niebezpieczne dla państwa komunistycznego, że zdecydowano, wciąż nie wiemy kto, o jego zamordowaniu. Nawet dziś nie wiemy wszystkiego o okolicznościach zabójstwa. Pogrzeb kapłana, o czym w dzisiejszej audycji poświęconej księdzu Popiełuszce opowie Rafał Łączny, zgromadził tłumy Polaków. Na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego przyszło jednak czekać wiele lat.
Proces zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, jaki odbył się na przełomie 1984 i 1985 roku w Toruniu, zakończył się skazaniem bezpośrednich zabójców kapłana Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękali i Waldemara Chmielewskiego. Prócz tego za nakłanianie do uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego skazany został Adam Pietruszka, zastępca dyrektora Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że przebieg procesu był w znacznej mierze reżyserowany. Władza komunistyczna zrobiła wszystko, co w jej mocy, nawet skrupulatnie dobierając obrońców oskarżonych, by śledztwo dotyczyło tylko i wyłącznie sprawy porwania i zabójstwa księdza Jerzego, mówi profesor Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wydaje mi się, że rzeczywiście proces toruński miał pewien grzech pierworodny, to znaczy z definicji wiadomo i pokazują to również akta dziś dostępne, że istnieje olbrzymia różnica między aktami śledczymi i tym, co zrobiono w formie utajnionej przed opinią publiczną, a tym, co stało się wyreżyserowanym spektaklem w Toruniu, czyli procesem toruńskim. I sama ta różnica między dokumentacją tajną, prokuratorską, śledczą, a dokumentacją oficjalną sugerują, że proces toruński od początku do końca był fałszywym spektaklem. Wydaje się jednak, że nie jest to prawda. To znaczy ta sama konfrontacja materiałów mówi jednak o tym, że najprawdopodobniej przebieg zbrodni był taki, jak proces toruński go zaprezentował.
Nigdy jednak nie dowiedzieliśmy się, kto tak naprawdę zlecił porwanie i zabójstwo księdza Jerzego. Według ustaleń procesu toruńskiego bezpośrednim zleceniodawcą miał być wspomniany już Adam Pietruszka. Jednak jak zwraca uwagę dr Andrzej Grajewski, historyk, decyzja tej rangi nie mogła zapaść na szczeblu operacyjnym.
SB była w miarę sprawnie działającą machiną, gdzie wszystko robiło się na rozkaz. Jakby istotą jej sprawności było to, że działano na rozkaz. Tam samowoli nie tolerowano. Im wyżej, tym bardziej. A to nie jest zwykły okres, powiedzmy takiego normalnego w latach 60., kiedy no nic wielkiego się nie dzieje, prawda, że komuś mógł wpaść do głowy taki wybryk. Od stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa jest forpocztą walki o zachowanie władzy komunistycznej w Polsce. To są pretorianie systemu, prawda? Odpowiednie za to wynagradzanie, mający przywileje, ale też obowiązki. Więc ja po ludzku po prostu nie wierzę, żeby Pietruszka był tym, który sobie wymyślił, że trzeba zabić księdza Jerzego i namówił Piotrowskiego, Pękale i Chmielewskiego, żeby to przeprowadzili. To jest niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe.
Zdaniem profesora Żaryna w szerszym sensie za zabójstwem księdza Jerzego stała cała komunistyczna władza ówczesnego czasu.
Piotrowski, Pękala i Chmielewski to są dzieci tego ustroju komunistycznego i to są osoby, które żyły i funkcjonowały w pewnej atmosferze bezkarności i możliwości tępienia wrogów ustroju komunistycznego, ponieważ tę gwarancję dawała właśnie ta władza komunistyczna. Oni dla niej funkcjonowali i jej się podporządkowali i jej służyli. Jakby to tragicznie nie brzmiało, ten wyraz służba w tym przypadku użyty, to funkcjonariusze SB służyli swoimi działaniami pozaprawnymi stabilizacji tejże władzy z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. I niewątpliwie w tym sensie nie tylko oni są sprawcami tego mordu, ale cała właśnie struktura państwa do generała Jaruzelskiego włącznie, która na tego typu działania nie tylko zezwalała, ale promowała, ponieważ władza była beneficjentem tychże działań operacyjnych.
Do dziś wśród historyków krąży kilka teorii na temat śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Sami komuniści dawali wiele sygnałów, że zbrodnia ta wyszła z głowy opozycji przeciwnej generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu.
Sami komuniści, generał Jaruzelski z generałem Kiszczakiem bardzo wyraźnie dawali od początku taki sygnał episkopatowi Polski i szczególnie prymasowi Polski. To był szczególnie wysyłany do niego sygnał po to, żeby utwierdzić go w przekonaniu, że taka jest prawda i jedyna, że zbrodnia ta wyszła z głowy opozycji antyjaruzelskiemu istniejącej w aparacie władzy i że w gruncie rzeczy zbrodnia była elementem walki wewnątrz układu komunistycznego, walki dotyczącej bardzo konkretnego tematu. Mianowicie generał Jaruzelski i generał Kiszczak byli zwolennikami rzekomo zbliżenia państwa i kościoła i doprowadzenia do umowy międzynarodowej również między Warszawą a Watykanem z udziałem Episkopatu Polski i że niebezpieczeństwo odkryte przez opozycję wewnątrzkomunistyczną doprowadzenia do takiego układu historycznego w skali bloku wschodniego spowodowało olbrzymią akcję i retorsję w postaci zabójstwa kapłana, które to zabójstwo oczywiście miało te rozmowy przekreślić. To oczywiście przenosiło się na konkretne osoby, które miały być podejrzane o taki właśnie spisek, czyli Stefan Olszowski, Mirosław Milewski i grupa tak zwanych twardogłowych, która rzeczywiście była przez Jaruzelskiego odsuwana od pewnego czasu.
Na potrzeby wewnętrzne układu komunistycznego wymyślono inną wersję zdarzeń.
Wydaje się, że również, ale to jeszcze nie jest do końca przebadane, że na potrzeby z kolei wewnątrz układu komunistycznego, gdzie też oni musieli się tłumaczyć z tego przypadku czy z tego błędu z punktu widzenia stabilizacji systemu, jakim to błędem można było nazwać śmierć księdza Jerzego. I otóż tu wydaje się, że jedna przynajmniej z koncepcji, która funkcjonowała na potrzeby Honeckera czy innych lokalnych gęszeków, ale także na potrzeby Moskwy, i ta koncepcja brzmiała krótko: Piotrowski, Pękala i Chmielewski zostali wykorzystani przez państwa kapitalistyczne, układ wywiadu amerykańskiego, który chciał w ten sposób skompromitować zdrowy system socjalistyczny.
Najbardziej powszechną i wydaje się najbardziej prawdziwą wersją zdarzeń jest ta, iż bezpośrednimi zleceniodawcami mordu księdza Jerzego byli generałowie Czesław Kiszczak, Władysław Ciastoń i Zenon Płatek.
Czyli tej podstawowej grupy odpowiedzialnych za funkcjonowanie Departamentu IV, pionu SB i samego ministra spraw wewnętrznych. I oni byli tutaj mocodawcami dla grupy Piotrowskiego po to, żeby właśnie dokończyć niejako ten projekt, który powstał wczesną jesienią 1983 roku. To znaczy, skoro Episkopat Polski i biskupi i prymas Polski nie zdecydowali się na to, żeby pogonić księdza Jerzego z Polski do Rzymu, żeby zamknąć mu usta, żeby go w ten sposób niejako zablokować w jego działaniach duszpasterskich na terenie kościoła świętego Stanisława Kostki, no to mówiąc kolokwialnie, macie za karę. I mnie się wydaje, że ta ostatnia koncepcja ma najwięcej faktów ją potwierdzających, ale nie wykluczam pozostałych. Wszystkie one mają prawo być zabudowywane, ponieważ rzeczywiście są różnego typu strzępy faktograficzne, które pasują do wszystkich tych trzech koncepcji. Być może, że one się zresztą nie wykluczają, tylko ze sobą łączą.
Cokolwiek więcej na temat mocodawców będziemy wiedzieć, jeśli znajdą się jakieś nowe dokumenty na temat księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że teczka kapłana, tak zwana sprawa operacyjnego rozpracowania popiel, zniknęła. Wszystko to, co dziś wiemy na temat szczegółów prześladowania legendarnego kapelana, pochodzi z kwerend przeprowadzanych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Nadzieję na odnalezienie nowych dowodów ma dr Andrzej Grajewski.
Jestem głęboko przekonany, że dokumenty dotyczące zbrodni na księdzu Jerzym też są gdzieś i że kiedyś wypłyną. Być może nie za naszego życia, ale wypłyną na pewno, ponieważ taka jest ich natura, tych najbardziej tajnych dokumentów, że one do końca nigdy nie są zniszczone. Zawsze gdzieś w tym łańcuchu pośrednim jest jakieś ksero, jest jakaś fotokopia, jest jakiś skan i gdzieś to żyje. Ale jestem równie głęboko też o tym przekonany, że jeżeli te dowody zostaną opublikowane, świętość księdza Jerzego jeszcze pełniejszym blaskiem będzie błyszczeć.
Od czasu do czasu pojawiają się nowe dokumenty dotyczące w szczególności okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Warto tu wspomnieć o wątpliwościach co do daty jego zabójstwa. Nie miało to jednak żadnego wpływu na proces beatyfikacyjny kapelana ani na jego kult. Ten ostatni rozpoczął się niemal zaraz po śmierci księdza Jerzego. Proces beatyfikacyjny zaś ruszył 2 lutego 1997 roku.
Tu Radio Watykańskie. Cykliczna audycja Rafała Łącznego o księdzu Jerzym Popiełuszce kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.